Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie.
Każdy ma uśmiech na twarzy.
A panny to masło, ciotki ten grot, jak sachne kolada i mniot.
I gdybym się kiedy urodzić miał znowu,
tylko we dwoje.
I szkoda gadania i tam też to.
Dzień dobry państwu! To Lwowska Fala! Płyniemy do was 22 kwietnia 2018 roku. W ten niedzielny poranek zapraszam was, kochani, na poranny kawusi z Lwowską Falą, a dobry wieczór mówię nocnym markom i przyjaciołom na drugiej półkuli, co będą słuchać powtórki audycji dziś i w każdej jednej niedzieli u północy. Wszystkich was, Polaków rozrzuconych po świecie, moich przyjaciół w Australii, Kanadzie, Ameryce, tutaj na całych kresach wschodnich, przygarniam do lwowskiego serca i zapraszam na 599 spotkanie z Lwowską Falą na antenie Polskiego Radia Katowice. Danuta Skalska przy mikrofonie i Rafał Drawek, realizator dźwięku. Witają was, kochani, najserdeczniej lwowskim Tajoj! Gościem Lwowskiej Fali jest dzisiaj Romciu Świdziński. Miał on niedawno bardzo ciekawe spotkanie. Jak mnie zaczął opowiadać, ja powiedziałam: czekaj. I tylko wezmę mikrofon. Posłuchajcie państwo.
Odwoziłem panią taką, która była, opiekuje się mojego kolegi żoną, a mieszka w Stanisławowi. Odwoziłem ją do autobusu, do Katowic i pyta mnie tak. Kiedy ja przyjechałem do Polski? Ja mówię, w 1945 roku nas wygonili z Tarnopola. Jak nie do Polski, to na Sachalin pojedziecie. Tak nam skazali towarzysze NKWD-ści. Ja mówię, a co panią interesuje? Kiedy ja się po polsku nauczyłem mówić? Ja mówię, jak po polsku? Ja zawsze po polsku rozmawiałem. A nam mówili, że tu nigdy po polsku nie rozmawiali na Ukrainie.
Tu, to znaczy w Stanisławowie, tak?
W Stanisławowie. Ja my to przecież całe rozmawiali. 7 wieków zarządzali tą ziemią Polacy i razem byli i Rusini, i byli Niemcy, i byli Czesi, i byli Żydkowie. Wszyscy żyli w zgodzie do 1939 roku. Przecież Rosjanie rzucili kość nienawiści, między naród zaczęli się gryźć. Niemcy dopełnili swego, powstała UPA Polaków. Tnęli w pień, ile się dało, jak się dało. I ja mówię, słuchaj, do jakiej ty chodziłeś szkoły? No do szkoły w Stanisławowie. Mnie uczyli, że nigdy tu po polsku nie rozmawiano. I ona była ciekawa, kiedy ja się nauczyłem. Ja się uczyłem po ukraińsku, po polsku i po niemiecku. Bo jak była okupacja niemiecka, to nas tak uczyli. Też nie chciała w to wierzyć. I ja mówię, to jest niemożliwe, co was uczą? Ja mówię, a jaką ty historię w ogóle znasz? Od rewolucji październikowej.
A ile ona ma lat?
49. I ja mówię, Doncio, to ty nie masz pojęcia zielonego, nie znasz w ogóle historii, nawet własnej Rusi, Ukrainy już tak zwanej teraz. Ale ja ci powiem szczerze, naucz się, weź jakieś książki mądre, poczytaj, porozmawiaj z ludźmi, a chcesz przyjedziesz drugi raz do Iwonki, którą się opiekujesz, porozmawiamy, ja ci powiem, opowiem historię prawdziwą, nie taką zakłamaną, bezczelną, którą wam wpoili, że po polsku nie rozmawiali to. A jak rozmawiali? Ja rozmawiali po żydowsku, rozmawiali po rusku, rozmawiali po niemiecku. Nikt nikomu nie przeszkadzał i nic się nie działo. Ja jej mówię, były polskie szkoły. Uczyli języków wszystkich. wszystkie, którzy tam mieszkali, to uczyli takiego języka. I byli profesorowie ukraińscy, że uczyli ukraińskiego języka, bo ja miałem profesora, który mnie uczył ukraińskiego. I wszystko było dobrze, nikt się nie kłócił, nikomu nikt nie groził.
Ona nie chce przyjąć do wiadomości, że tam była Polska.
Przyjęła do wiadomości. Ona mówi, że tak ją uczyli. Ona to powtarza. Mój pan Romek, niech się pan nie gniewa, ale mnie tak uczyli. Ja mówię, to bardzo ci źle uczyli, dziecko, bo przecież 700 lat, to co to? To nie są lata, które przeżyliśmy razem, wspólnie? A ja pochodzę z Tarnopola. Ona nie chciała wierzyć, że ja po polsku rozmawiał.
Zniemi się nim Polska w krzyżach na Rosie, nad grobem matki i sercem syna. Zniemi się nim Polska taka niedawna, która przed chwilą tu była. Zniemi się nim Polska w ostrej bramie, gdy stoję przed nią na kolanach. Zniemi się nim Polska na górze trzech krzyży, na której życie za wiarę oddano. Zniemi się Polska i śledzi do nas na skrzydłach orła białego. Zniemi się Polska w koronie złotej, tuląc do serca Polaka każdego. Zniemi się Polska, cała w promieniach, olśniona jest przez Boga. Zniemi się Polska, że idzie do mnie, wchodzi na morze.
No i było na sam początek mocne uderzenie? Było. I pomyślcie sy, że z taką wiedzą, a raczej z jej brakiem, przyjeżdżają do Polski do pracy Ukraińcy. I nawet, no, nawet nie mam do nich o to żalu, no może trochę, że bezkrytycznie przez lata całe przyjmowali i przyjmują do tej pory wszystko, co im tam do głów pakowano. I tak jak nie zadawali sobie wcześniej, tak i teraz, no nie zadają sobie trudu, żeby trochę szerzej utworzyć oczy i dostrzec prawdę. No tak ich przez lata całe edukowano. I oto mamy za wschodnią granicą sąsiadów, którzy nie przyjmują do wiadomości prawdy o wielusetletniej obecności Polski i Polaków tam na wschodzie. Próbuję ich trochę usprawiedliwić, pamiętając jak sama, a był to rok 52-53, wracała żem ze szkoły z książką Soso dla niezorientowanych, to historia dla dzieci o wielkim wodzu Stalinie. No i wychwalałam go pod niebiosy, przy czym uburzałam się na rodziców, kiedy go przeklinali jako sprawcę wszystkich naszych nieszczęść. O konieczności nieustannej edukacji mówię dziś niejako w odpowiedzi tym, co uważają, że no, może przyginam ciut z tą edukacją historyczną i patriotyczną, a popatrzcie wy, kochani, popatrzcie, w którą stronę poszła edukacja u naszych sąsiadów i jak ciągle niski niestety jest nasz poziom wiedzy, wynikający najpierw z wieloletniego przymusowego milczenia, indoktrynacji, no a potem no, z zaniedbań i zaniechań. Mamy więc wieli do nadrobienia i nie składajmy tego tylko na ręce wybitnych fachowców od historii czy decydentów od edukacji na szczeblu centralnym, no i na szczeblach lokalnych. Każdy z nas, jeśli nie może sam osobiście przekazać wiedzy o tym, jak było, no to może chociaż uczestniczyć lub zachęcać do uczestnictwa w spotkaniach edukacyjnych innych, szczególnie młodych, którzy tę wiedzę dopiero zdobywają i prawdy o naszej przeszłości poszukują. O tym za chwilę.
Polska
w promieniach olśniona jest przez Boga.
Olśniona jest przez Boga.
Śnimy
się Polska, że idzie do mnie, wchodzi na moje progi. Śnimy
się Polska,
śnimy się Polska w koronie złotej. Śnimy się Polska, że idzie do mnie, wchodzi na moje progi.
Śnij się Polska, cała w promieniach, ośno jest przez Boga.
Jesteśmy w pierwszym LO imienia Jana Smolenia w Bytomiu, jednej z najlepszych szkół w Polsce. Tutaj lekcje historii prowadzą wybitni fachowcy i ta młodzież ma wiedzę historyczną. Powiedzcie mi, moi drodzy, na ile wobec tego potrzebne są i czy w ogóle potrzebne są takie spotkania jak dzisiejsze? Dziś waszym gościem był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który mówił o sprawach bardzo trudnych.
Nazywam się Sandra Wójcik. Chciałam powiedzieć, że powinny być takie spotkania organizowane, bo to jest bardzo ważne, żeby młodzież dzisiejsza wiedziała coś na temat tego, co się działo kiedyś z Polską i tu na miejscu, na Śląsku w Bytomiu i w innych częściach Polski. No jak to wyglądało, kto jest winny czemu i ogólnie jak ta cała sytuacja dalej się potoczyła, jakie mamy skutki, konsekwencje.
A czego się dowiedziałaś? Czegoś nowego, o czym do tej pory nie wiedziałaś? Co cię zdziwiło, co cię zdumiało, co cię zaskoczyło?
No ogólnie to bardzo dużo rzeczy i nawet nie mogę teraz wymienić, bo tyle tego było, że no dużo tego było po prostu. I jak to było kiedyś, jak wyglądało na kresach, kto gdzie uczestniczył, kto z kim i w ogóle, no dużo po prostu.
Olejnik Daniel.
Pewnie jest coś, co przyciągnęło cię na to spotkanie.
Oczywiście. Tragedia Wołyńska jest naprawdę bardzo rozległym tematem i dotknęła nie tylko osoby, które w tej tragedii zginęły, ale także pamięć o niej dalej trwa. Mam swoich znajomych ludzi, którzy mieli rodziny w tym czasie na Kresach, którzy pamiętają dalej. Mam nadzieję, że pamięć o nich przetrwa. Ja osobiście na przykład także nie omieszkam poczytać troszeczkę więcej o tej historii, bo naprawdę warto o nich pamiętać. Z szacunku dla nich, z szacunku i pamięci dla naszej polskiej tradycji też.
Czy takie spotkanie jak to dzisiejsze wzbudziło w tobie chęć wyjazdu na Kresy, chęć poznania tego tam na wschodzie osobiście?
Zobaczenie tego na własne oczy, przeżycie tego na nowo, można powiedzieć odtworzenie jeszcze raz wspomnień na żywo, wywoła o wiele większy efekt niż same słuchanie, więc zbiorę grupę, zbierzemy się i wyjedziemy na Kresy.
Wiesz co mówię? Do zobaczenia we Lwowie.
Do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że się spotkamy.
Ale wóz to dla mnie zagranica, śpiewny język, stare kino. Nieznana nigdy miłość. Lwów to czas, co się oddala, przedwojenny elementarz. To wesoła lwowska fala, no i łyczakowski cmentarz.
Przemysław Kowycki.
Jakub Pucek.
Taka otwarta lekcja historii jak dzisiejsza potrzebna, czy po prostu jest tylko takim dodatkiem, który może być, ale nie musi?
Moim zdaniem bardzo potrzebna, bo jakby nie patrzeć, tak jak pan powiedział, to jest pamięć, a pamięć jest bardzo ważna. Póki żyjemy, pamięć jest, ale ważne, żeby ją mimo wszystko cały czas kultywować.
A co tobą wstrząsnęło w tej opowieści? Co było takim dla ciebie zupełnym nowym, o czym nie wiedziałeś?
Szczegóły, które powiedział ksiądz, te wstawki z filmu Wołyń i całe zdanie, które właśnie otwierało ten film, było dla mnie niezwykłym zaskoczeniem.
A na ile takie spotkania wzbudzają w was ciekawość osobistego poznania tych miejsc i ludzi, którzy tam jeszcze pozostali? Mówię o Polakach za wschodnią granicą.
Wzbudza ciekawość definitywnie, aż chce się pojechać. Naprawdę, bo to mimo wszystko to jest część historii naszego kraju i o tym powinno się wiedzieć, a takie spotkania moim zdaniem też powinny pobudzać właśnie do poznawania, do chęci poznawania.
Akurat miałem przyjemność poznać Polaków mieszkających na Kresach i naprawdę tyle informacji, jakie się dowiedziałem, to bezcenne przeżycie i bardzo kształtuje naszą osobowość.
A ja ciągle namolnie pytam, czy pojedziecie na wschód, żeby dotknąć historii Polski za wschodnią granicą.
Na pewno.
Tak, nawet drugi raz.
Ale wóz to dla mnie zagranica, śpiewny język, stare kino. Lwów to dla mnie tajemnica. Czas, co się oddala, przedwojenny elementarz. To wesoła lwowska fala, 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 to wesoła lwowska fala.
profesor Katarzyna Łoza, dyrektor pierwszego LO imienia Jana Smolenia w Bytomiu. Ta szkoła tradycyjnie słynie z otwartości na wiedzę, a dowodem tego są uczniowie niezwykle chłonni na to, co prezentuje się tutaj na spotkaniach, jak to dzisiejsze z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. Podobało mi się, że wchodząc do szkoły zobaczyłam hasła odwaga i wiara. One ciągle towarzyszą tej szkole?
Myślę, że tak, bo nie tylko otwartość na wiedzę, ale również mam wielką nadzieję otwartość na prawdę. I dzisiaj właśnie mieliśmy okazję troszkę tej prawdy zaczerpnąć, posłuchać księdza Isakowicza Zaleskiego i usłyszeć słowa prawdy wypowiedziane w sposób bardzo spokojny, bardzo przekonywujący. A to hasło, o którym pani wspomniała, dotyczy z kolei pięciu prawd Polaków spod znaku Rodła, które nam towarzyszą, które są wpisane w historię tej szkoły, szkoły spod znaku Rodła. I w związku z 80. rocznicą tych właśnie prawd otwieramy uroczyście wystawę przygotowaną przez IPN i to hasło towarzyszy prawdom Polaków.
Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą cię rzucić na kolana. Marzyć o słońcu, gdy wokoło strug i deszczu. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych.
Jak rodziła się Niepodległa? Rozmowa z dziadkiem to tytuł konkursu, o którym wspominałam w ubiegłotygodniowej Lwowskiej Fali. Dzisiaj w studiu Polskiego Radia Katowice jest pani Jadwiga Pfeiffer, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Lwowa, oddział Katowice. Proszę mu szczegóły.
Jest to projekt skierowany do szkół średnich katowickich, do...
Czy tylko katowickich, od razu wejdę słowo, czy do uczniów z całego województwa śląskiego?
Jak usłyszą i będą chcieli, to jak najbardziej. Wysłaliśmy regulaminy do uczniów szkół średnich katowickich, gimnazjalnych i klas siódmych. Gdyby ktoś usłyszał, zapraszamy. Im więcej, tym lepiej. Bardzo byśmy się cieszyli, gdyby było dużo. O co chodzi? To jest konkurs historyczno-literacki. Polega na napisaniu pracy. Ale jakiej? Takiej twórczej pracy, a właściwie badawczej pracy. Młody człowiek musi zabawić się w takiego odkrywcę.
Detektywa rodzinnego,
sąsiedzkiego i nie tylko, bo to mogą być sąsiedzi, znajomi. Chodzi o ocalenie od zapomnienia, bo to jest chyba najważniejsze.
No i zaszczepienie w młodych tej ciekawości świata, tak, a szczególnie tak. Ciekawości naszej polskiej historii związanej szczególnie z kresami,
tak,
prawda?
Tak, z kresami i nie tylko z kresami. Ponieważ mieszkamy na Śląsku, tutaj, jak wiemy, są ludzie z całej Polski, w związku z powyższym nie ograniczamy tylko do obrony Lwowa, do historii związanej z kresami, ale powstania Śląskiego.
No właśnie, tak, budowanie II Rzeczypospolitej w latach 1914-1939.
Do wybuchu wojny.
Tak, jest miejsce i dla Lwowa, i dla Śląska, i dla Wielkopolski, no w ogóle, prawda?
Tak, i teraz, tak jak powiedziałam, ocalić od zapomnienia. Czyli ten młody człowiek ma szansę przyczynić się do ocalenia od zapomnienia. Chodzi o historie niepublikowane. Historie gdzieś ktoś komuś coś przekaże, opowie, żeby to napisać. I mamy taki ambitny bardzo plan, żeby te prace wydać. Współpracujemy z Biblioteką Śląską, także podejrzewam, że nam, poza tym Instytut Lwowski tutaj też jest organizatorem. Mm-hmm. Także możemy zrobić coś bardzo dobrego. I teraz...
Musimy zrobić. No właśnie, jacy nie uznają słowa możemy. Jak już się do czegoś zabieramy, no to musi to być na najwyższym poziomie. I po siłach, jakie macie, to na pewno to się uda zrealizować.
Mamy nadzieję, ale sami tego nie zrobimy. Ten konkurs jeszcze kształtuje postawę obywatelską, prawda? I to są też cele tego konkursu, wartości ponadczasowe, więzi międzypokoleniowe, szacunek, patriotyzm, także tego jest całe mnóstwo.
Wszystko to, co ważne w edukacji młodego człowieka.
I dlatego ogromny apel do rodziców, do dziadków, pradziadków, nauczycieli. żeby jak usłyszą, żeby porozmawiali z tymi młodymi ludźmi i zapytali.
Bo jeżeli ci młodzi ludzie w tym momencie nas nie słuchają, to na pewno słuchają ich rodzice czy dziadkowie. No i rzecz w tym, żeby to oni się zwrócili do swoich synów, córek, wnuków i prawnuków i powiedzieli, no ty słuchaj, no zrób no taki fajny wywiad ze mną, bo ja mam coś ciekawego do przekazania. Tobie jako spadkobiercy pamięci rodzinnej, ale również jako spadkobiercy naszej polskiej pamięci, prawda?
I o to nam chodzi. I dlatego ja może podam tutaj jakiś kontakt ewentualnie, prawda? Pracę należy nadsyłać do siedziby Towarzystwa Katowice, ulica Kopernika 14, a wszelkie pytania, wszystko, jeżeli państwo macie jakieś problemy i tak dalej, to może podam numer telefonu 69 88 38 691. Odpowiem na wszystkie pytania, powiem, doradzę.
I ja już mam pierwsze, ja już mam pierwsze. Bo co niektórzy może w tym momencie się zastanawiają, może to trzeba 20 stron napisać nie. Już jest obłęd w oczach ze strachu, że tyle trzeba się pisać. Jak objętościowo ta praca ma wyglądać, bo to też jest istotne.
Jest zróżnicowana, bo jak powiedziałam, praca literacka, czyli inna forma wypowiedzi dla liceów, a inne formy wypowiedzi dla tego młodszego uczestnika. I to jest wszystko w regulaminie. Na przykład gimnazjalista czy uczeń klasy siódmej pisze opowiadanie albo wywiad. Natomiast licealiści
oczekujecie od nich czegoś więcej, z wyższej półki.
Oni potrafią napisać esej na przykład. Wywiad tam też jest. I tak samo jest tutaj zróżnicowany, jeżeli chodzi o ilość stron. Format A4.
Przeczytałam, że monodram może być.
Tak, może być monodram, a to licealiści. Tak. To już jest wyzwanie. Ale można wybrać, bo tam jest możliwość wyboru. Nie są to prace takie ogromne objętościowo, bo na przykład mamy dla szkół średnich od 3 stron do 5, a uczniowie gimnazjalni od 2 do 3 stron. A 4.
Czyli
i
jak ktoś
wszystko.
Dobrze usiądzie i ma odpowiedni materiał przygotowany, to w ciągu jednego wieczora może napisać. Mam takie jeszcze jedno pytanie.
Tak, bardzo proszę.
Czy też zespołowa praca może być?
Jedna lub dwie osoby. Czyli można. Tak. I to jest, bo czasem tacy właśnie młodzi ludzie lubią pracować w jakimś zespole, wtedy łatwiej im tworzyć pies. Niech będzie tandem i niech tworzą, niech piszą.
I mam jeszcze jedno pytanie na zakończenie. A jakie będą nagrody?
A nagrody, no książkowe na pewno. Nagrodą będzie publikacja. To jest wielka nagroda za istnieć.
Przejść już do historii, jeśli praca zostaje wydrukowana. No i
a kiedyś
miała...
to się może stać materiałem źródłowym na przykład dla następnych pokoleń, prawda?
I to jest właśnie ta najważniejsza nagroda.
Tak myślę. I zapraszam, bardzo zapraszam my.
Alwowska Fala oczywiście ma CV, obowiązkowo dołącza się do tego zaproszenia. Będziemy śledzili efekty tego konkursu, no i oczywiście laureatów zaprezentujemy na antenie.
Być w Radiu Katowice na Alwowskiej Fali to jest naprawdę nagroda. Warto zawalczyć.
Pewnie dziwicie się, moi drodzy, co w Lwowskiej Fali robią przedszkolaki i skąd ten rolnik w Sandolinie. Rolnik w Sandolinie powinno być, bo właśnie tak w pewnym przedszkolu śpiewały sobie dzieciaki. Jedno z tych dzieci jest właśnie ze mną w studiu Polskiego Radia Katowice, a jest nim, moi kochani, trochę już wyrośnięta z przedszkolnego fartuszka pani Maria Lipok-Bierwiaczonek, etnograf, doktor nauk humanistycznych, do niedawna dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach, a wcześniej pracownik Muzeum Śląskiego w Katowicach i Śląskiego Instytutu Naukowego. Autorka licznych książek i artykułów poświęconych dziedzictwu kulturowemu Śląska. Witam panią, pani doktor. Zaczniemy od tego rolnika w Sandolinie.
Dzień dobry. Rzeczywiście, Ronik w Sandolinie. Tak śpiewaliśmy w przedszkolu z naszą ukochaną panią Kobernicką, bawiąc się. Ona śpiewała dokładnie tak samo z nami, cieszyła się tymi przekręceniami dziecięcymi, rozumiała skąd się to bierze i śpiewała tak jak my.
Bo wam się tak podobało, a ona to jako dobry pedagog akceptowała. A rzecz dzisiaj będzie, moi drodzy, o niezwykłej nauczycielce, lwowiance, o
pani Kobernickiej. No musiała być to rzeczywiście niezwykła nauczycielka, skoro napisała pani doktor o niej tak ciepłą i przesyconą wielką miłością książkę. No ciekawi jesteśmy ogromnie tej niezwykłej postaci lwowianki, mieszkającej i pracującej na Śląsku.
Pani Helena Kobernicka pracowała w Mikołowie. Tworzyła przed wojną przedszkole w Mikołowie, a po wojnie musiała je tworzyć na nowo, bo ono zostało właściwie zniszczone, rozgrabiony sprzęt, zabawki. Nie było nic, kiedy wróciła po wojnie ze Lwowa do Mikołowa.
Co spowodowało, że pani Kobernicka jako młoda dziewczyna zdecydowała się z tego pięknego, wielkiego, 250-tysięcznego wtedy Lwowa przyjechać do 10-tysięcznego wtedy Mikołowa i podjąć pracę taką, no trudną, powiedziałabym nawet wręcz benedyktyńską.
Przypomnijmy, że to był rok 1927 i młodziutka Helena Kobernicka, 22-letnia, świeżo upieczona absolwentka seminarium ochroniarskiego we Lwowie, lwowianka.
A, ochroniarskie to dlatego, tak, że kiedyś o nie mówiło się w przedszkole, tylko ochronka, prawda?
Ochronka, tak. Mhm. I właśnie w nazwie szkoły tej kształcącej nauczycielki przedszkolne, to się zachowało. Więc było seminarium ochroniarskie. Helena je ukończyła w czerwcu 1927 roku, no i szukała pracy. Bardzo chciała pracować w przedszkolu państwowym, nie w ochronce prywatnej. A we Lwowie, w województwie lwowskim ówczesnym, przeważały przedszkola, czyli ochronki prywatne. Tych państwowych było niewiele. Tymczasem na Śląsku była sytuacja odwrotna. Michał Grażyński, który został wojewodą w 1926 roku, widział potrzebę tworzenia przedszkoli państwowych. To była zresztą reakcja na taką akcję tworzenia niemieckich przedszkoli dla niemieckich mniejszości. Te niemieckie przedszkola chętnie przyjmowały też polskie dzieci. No i stąd w tamtym czasie, rok 1925-26-27, w województwie śląskim podjęto decyzję o rozwoju sieci przedszkoli państwowych, a zatem tu była praca w państwowych przedszkolach. Ja nie wiem, czy we Lwowie wtedy pojawiały się informacje o pracy na Śląsku, być może tak. I w związku z tym, no jakoś ta informacja musiała do młodych ochroniarek lwowskich dotrzeć.
Tak.
Z tym, że warto wspomnieć, że w ogóle we Lwowie w tych latach, kiedy powstawało województwo śląskie, trochę wcześniej, kiedy były powstania śląskie, to we Lwowie była atmosfera takiego żywego zainteresowania Śląskiem, powstaniami, tworzyły organizacje, które zbierały pieniądze na pomoc dla powstańców w czasie powstań, a potem wspierające różne działania.
Wiadomo, że kadeci lwowscy brali udział w powstaniach,
tak,
w trzecim powstaniu,
tak,
śląskim.
To jest ciekawy wątek, o którym warto pamiętać, że właśnie to zainteresowanie Śląskiem we Lwowie wtedy było żywe. No i jeśli jeszcze się pojawiła oferta pracy, no to cóż, trzeba było podjąć decyzję. No myślę, że dla 22-letniej dziewczyny to była decyzja heroiczna i
bardzo
niesłychanie trudna. Pakuje walizkę i wsiada w pociąg i jedzie do Katowic, z Katowic do Mikołowa, wysiada na dworcu w Mikołowie i w jej wspomnieniach bardzo żywo się zachowała taka scena. Pani Helena Kobrińska opowiadała mi to, kiedy miała już 91 lat i opowiadała, jak to właśnie wysiadła z pociągu we wrześniu 1927 roku z walizeczką. Postawiła tę walizkę na peronie, nie wiedziała, gdzie ma pójść, w którą stronę, i podszedł do niej kolejarz, który przywitał ją. A panienka skąd przyjechała, bo ona zapytała o drogę do szkoły. I Helena mówi, że ze Lwowa, na co pan kolejarz, którym był Wincenty Kapała, powiedział, niech się panienka nie smuci, u nas świeci słońce takie samo jak we Lwowie. Pani Helena tą sceną, no ona chyba spowodowała, że Mikołów zdobył jej serce, no skoro tu świeci słońce tak samo
jak
a ludzie są tak serdeczni,
mieście, tak,
serdeczni i potrafią tak przyjaźnie się odezwać do przybysza, młodej dziewczyny. Więc stąd ten pierwszy dzień na Śląsku w Mikołowie był chyba miły. Pan Kapała pozostał jej takim serdecznym znajomym przez całe lata. No a Helena została już do śmierci właśnie w Mikołowie. Ta młoda, 22-letnia dziewczyna tworzy w Mikołowie pierwsze przedszkole państwowe.
Drodzy Państwo, ja myślę, że ta rozmowa z panią dr Marią Lipok-Bierwiaczonek zachęciła Państwa na tyle do spotkania z panią Kobernicką, a właściwie z książką pod tym tytułem, że zicherowo skatulacie się do nas, do Centrum Kresowego w najbliższy czwartek, 26 kwietnia o godzinie 16, bo właśnie wtedy będzie promocja książki pani Kobernickiej. Lewowska i wieczór autorski pani Marii Lipok-Bierwiaczonek.
Tak będzie, moi kochani, zbiurowo okazja, abyśmy zbiurowo, przypominając sobie dawne, oj, bardzo, bardzo dawne czasy, zaśpiewali Rolnik sam w dolinie.
3, 4.
Jak tu, moi drodzy, nie wykorzystać takiej okazji, że oto podczas jajeczka święconego u kresowian jest honorowym gościem ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Witam księdza najserdeczniej.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Chrystus zmartwychwstał prawdziwie.
Alleluja.
Przez 40 nie tak będziemy mówić.
Proszę księdza, najwyższy czas, aby porozmawiać o tym, co przed nami. Święta minęły szybko, okres poświąteczny również, a przed nami uroczystości stulecia odzyskania niepodległości, ale wcześniej 75. rocznica ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach przez ukraińską powstańczą armię. Ksiądz jest takim duchem sprawczym tych wszystkich organizacyjnych działań. Jak to wygląda na ten moment?
Tak, w tym roku przypadają te wielkie rocznice i dodam jeszcze, że w stulecie niepodległości pisane jest stulecie wybuchu zwycięskiego powstania Orląt Lwowskich, bo to trzeba ciągle przypominać, że to jest zwycięskie powstanie, więc tym bardziej różne środowiska, stowarzyszenia, także nieformalne, patriotyczne, niepodległościowe, wspólnie starają się przygotować to jako działania społeczne. Jeżeli chodzi o pierwszą rocznicę, czyli 75-lecie ludobójstwa, ściśle mówiąc Krwawej Niedzieli na Wołyniu, to rzeczywiście, tak jak w zeszłym roku, powstał społeczny komitet obchodów. Jest to komitet apolityczny, niezwiązany z żadną partią. Komitet, który składa się z przedstawicieli różnych środowisk. Przede wszystkim środowisko rodzin ofiar UPA i SS Galicjen, ale także różne stowarzyszenia, miłośnicy, sympatycy, niekoniecznie mający korzenie kresowe, ale którzy doskonale rozumieją wkład Kresów Wschodnich w kulturę i w historię Polski. Już po raz drugi mam ten zaszczyt przewodniczyć temu komitetowi. W tej chwili zostały rozesłane do głównych organizacji i różnych środowisk, które angażują się w te sprawy, listy z zaproszeniami. Komitet jest honorowy, dlatego że zasadniczo przygotowuje tylko uroczystości centralne, natomiast wszystkie inne uroczystości, których jest bardzo dużo w skali Polski, przygotowują stowarzyszenia regionalne. Moja rola polega na koordynowaniu tego, wspieraniu, ale także, żeby ustalić tak harmonogram, żeby sobie nie wchodzić w kolizję. I cieszy mnie to bardzo, że w tym roku jest o wiele więcej zgłoszeń i o wiele więcej osób się zadeklarowało do współpracy.
Proszę księdza, na pewno jest wiele organizacji, które chciałyby dołączyć do tych obchodów. Gdzie mogą zgłaszać swój akces?
W tej chwili koordynuje to Fundacja Kresowa Memoria et Veritas, czyli Pamięć i Prawda, której też jestem prezesem. Mój adres jest bardzo prosty, bo to jest przez stronę internetową, można pisać isakowicz.pl. Na Facebooku bardzo łatwo znaleźć nas, jeżeli wstuka się 75. rocznica ludobójstwa. Tam też można korespondencję przekazywać, ale też myślę pisać do tych głównych organizacji kresowych, które na pewno mi to przekażą. Zresztą my prowadzimy taki, jak to teraz się ładnie mówi, bank informacji, czyli wzajemnie co parę dni wysyłamy sobie maile, zgłaszamy kolejne osoby. No jest tych uroczystości dużo i są bardzo ciekawe. Niektóre z nich są łączone też właśnie ze wspomnianą rocznicą stulecia Orląt Lwowskich. W Krakowie z kolei było to połączone z rocznicą 250-lecia Konfederacji Barskiej, bo to też ważne wydarzenie. Natomiast największa ilość jest oczywiście w czerwcu, lipcu i sierpniu. Są to uroczystości już wprost związane z poszczególnymi etapami ludobójstwa na Wołyniu. Oczywiście nie chodzi tylko o Wołyń i nie tylko o rok 43, ale o ludobójstwo w różnych częściach Polski, bo też Lubelszczyzna, Małopolska Wschodnia, w latach 1939-47.
Szczegóły dotyczące uroczystości, obchodów, spotkań, zjazdów w kolejnej audycji.
Pamiętajcie to potomni, że nie wolno wam zapomnieć ludobójstwa na świat cały. Pokolenia pamiętały o kościołach tych spalonych, o tych mszach niedokończonych, o tych księżach katowanych, tak przez wszystkich zapomnianych. O kościołach tych spalonych, o tych mszach niedokończonych, o tych księżach katowanych, tak przez wszystkich zapomnianych.
Dzień dobry.
Mamy na linii Głogów, a dokładnie Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa, a jeszcze dokładniej pana Jerzego Akielaszka, o którym tu mówię, że jest spiritus movens wszystkich przedsięwzięć z kresami w tytule. No meldu, Jurku, coś tu znowu w tym Głogowie, a dokładnie chyba w Serbach wymyślił.
Dzień dobry. Melduję, że w dniu 12 kwietnia wyjechała ekipa wolontariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej Serbów do Jampola, by sprzątać nekropolię cmentarną w Jampolu. Organizuje to Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa. Z Głogowa 7 druhów strażaków i jedna koleżanka ochotniczka będą wykonywać prace związane z karczowaniem drzew, wycinaniem chwastów, podnoszeniem grobów. Oczywiście również będą spotykać się z mieszkańcami Jampola. W niedzielę będą na mszy, również będą mieli spotkanie z merem miasta Jampola i oczywiście będą starali się spotkać z mieszkańcami.
Polakami mieszkającymi
Polakami tam,
prawda?
Tam mieszkującymi. Oczywiście wiozą ze sobą skromne dary, a ten wyjazd odbywa się dzięki życzliwości wszystkich mieszkańców powiatu głogowskiego. Oczywiście też wspiera samorząd i firmy, bo wspomniałem tutaj o osobach fizycznych, ale wielu przedsiębiorców, no i oczywiście samorząd naszego.
No przecież jak jedziecie z prezentami, co jest taką kresową już tradycją, no to wiadomo, to się nie jedzie z pustą ręką, ale żeby ta ręka była pełna, to muszą być darczyńcy i dobrze, że takich ludzi wokół siebie masz.
Jest to pierwszy taki wyjazd i sądzę, że na bazie właśnie przekazanych informacji poprzez Lwowską Falę, regionalną telewizję, naszą wewnętrzną TV Master, czy również przekaz przez telewizję Polonię, bo oczywiście wyjazd ten będzie robiony reportaż przez znaną koleżankę Grażynę Orłowską, sądzę redaktorkę Studia Wschód, ona będzie również z kolegami.
Ja myślę, Jurku, że ta wasza wyprawa wpisuje się właśnie w działalność akcji Mogiły Pradziada Ocal od Zapomnienia, którą zainicjowała i od lat prowadzi redaktor Grażyna Orłowska, sądy z telewizji Wrocław.
Tak, tak, oczywiście ona się całkowicie wpisuje, bo jesteśmy współorganizatorem tego wyjazdu i rozpoczęcie prac fizycznie w roku 2018. Właśnie grupa, którą zmontowało Stowarzyszenie Głogowska Edukacja, tutaj właśnie wyjeżdża i zacznie te pierwsze prace prowadzić w Jampolu, a prace w Jampolu już prowadzone są od 5 lat. Jest to nekropolia 7-hektarowa. 7-hektarowa nekropolia, która po prostu jest perłą dawnej Rzeczypospolitej.
Co w ekipie porządkującej groby na terenie cmentarza w Jampolu robią kobiety, a dokładnie pani Joanna Przytulska? Pytam o to właśnie przedstawicielkę tej ekipy. Słaba kobita, bierzemy się do łopaty i do grabi i do różnych innych takich narzędzi, którymi będzie porządkować cmentarz?
No to powiem tak. Pani Joanna Przytulska w ekipie strażaków robi dokładnie to samo, co wszyscy pozostali strażacy. Jestem od wielu lat członkiem OSP Serby, biorę udział w akcjach i nie czuję się słabą kobietą, która nie potrafiłaby zrobić jakiejkolwiek pracy łopatą czy grabiami.
Jurek Akielaszek powiedział o pani: słaba kobieta, ale silna baba, jak trza pokazuje, potrafi
jak
pokazać
trza,
siłę
tak,
swoją.
Jak trza, to trza.
Jedzie pani jako jedyna kobieta, czy jeszcze jedyna?
W ekipie strażaków jestem jako jedyna kobieta, drugą będzie pani, która będzie realizować program telewizyjny.
Redaktor Grażyna Orłowska-Sądej z telewizji Wrocław, program Studia Wschód. Wiadomo, pani Joanno, domyślam się, że będzie pani miała również za zadanie pilnować spraw organizacyjnych. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda sprawa zezwoleń na wejście na teren cmentarza, bo domyślam się, że konieczna tu jest współpraca z władzami miejscowymi.
Akurat sprawami organizacyjnymi będzie zajmować się pani Grażyna i pan Jerzy Akielaszek, natomiast z tego, co wiem, współpraca między Stowarzyszeniem Edukacji Kresowej z Głogowa a władzami tamtych terenów trwa już od wielu lat i nie będzie problemu z takimi pozwoleniami.
A teraz, myślę, na chwilę przed wyjazdem zajmuje się pani gromadzeniem darów, które zawieziecie tam do Jampola dla Polaków.
Tak, mamy już bardzo wiele darów. Są to dary i żywnościowe, upominki dla dzieci, materiały przydatne w szkole, czy też dzieciom materiały rysunkowe, różne gadżety, które będą podobać się dzieciom. Także mamy już kilka kartonów takich rzeczy i będziemy je rozdawać. Myślę, że mieszkańcy tamtych miejsc będą zadowoleni.
Pani tam pierwszy raz jedzie, czy już pani na tych terenach bywała i nieraz miała pani okazję zakasać rękawy do tej trudnej roboty?
Nie, na tamtych terenach nie byłam dotychczas, jadę po raz pierwszy. Jest dla mnie tym większą radością i wyzwaniem, tak, ale cieszę się, że będę mogła zobaczyć miejsca, skąd pochodzi moja rodzina. Chciałabym podziękować wszystkim darczyńcom, to jest piękna sprawa i myślę, że wszyscy ludzie, którzy będą nas gościć, będą bardzo się cieszyć z tego, co będziemy mogli im przekazać.
Wie pani, ja to myślę tak, że dary darami, ale jest w tych darach pamięć po prostu, że ktoś zadał sobie trudu, zorganizował tę zbiórkę, że ktoś to przywiózł i ta pamięć tam na wschodzie ogromnie się liczy. Dziękuję wam za tę pamięć. Najserdeczniej.
Dziękuję bardzo.
Słońcu bawią się doliny, idzie wolnie spojrzeć żal. Kraj tej matki, kraj rodzinny, kwitnie jak wiosenny sal. Kraj tej matki, kraj rodzinny, kwitnie jak wiosenny sal.
Osobliwości lwowskie. No i kolejny odcinek naszych nauk w zakresie bałaku, a dokładnie lekcja bałakulogii stosowanej, którą poprowadzi dla państwa profesor Lesław Juśków.
Koc Mołuch, no to, no to był broda z takich, jak się ktoś nie...
Ale wiesz co, tak, mówiło się też pogardliwie o jakiejś tam służącej, tak, a przeszedł taki Koc Mołuch, ale to było pogardliwe, to było brzydkie, nie wolno
brzydkie,
było
brzydkie, no
mówić,
bo przeważnie ona była umorosowana, jak ona tam tyrała w domu,
trudno,
pracowała.
No za pan cię nie robiła, u lepszych państwa.
U państwa pracowała, nie, to tam się zawsze pobrudziła, więc mogła, miała prawa być. No koczkodan to jest rodzaj małpy, ale to też był niezbyt sympatyczny.
Jak się Rzym tak jakoś dziwnie uczesała, to mnie mama mówiła, to co ty robisz z siebie, kuczkodana?
A Kojdym, on był taki odważny, wiesz, on się nie chciał nikogo bać. We Lwowie się nie mówił, ja się boję, ja się nie chcę bać, tak się mówiło.
To ładnie,
tak. I on się nikogo nie chciał bać, dlatego
i
to był Kojdym.
On był taki Kojdym, taki odważny, prędki do kantania, o.
No, zamiast kolację, to żeby tak było, wiesz, łatwiej, to mówił kolaja.
Aha, co będzie dzisiaj na kolaja?
Co będzie dzisiaj na kolaji, jo.
Albo będzie dzisiaj pyszna kolaja.
Będzie kolaja, tak. Kolegówna, no koleżanka, no.
Mówiło się tak.
Tak, to, nie, tak się,
no, to moja koligówna.
Taki to było trochę, taki to był trochę szkoły. Poufały, aha. Taki kolegówna szkolna moja, jo. Prawda, tego, tak. Kolędować.
Ty wiesz, podoba mi się, lubim to słowo. No nie znaczy wcale śpiewać kolędy, nie?
Śpiewać kolędy, ale też, ale wiesz, przy śpiewaniu, ponieważ ja jeszcze we Lwowie chodziłem po kolędzie, no. To ja wiem, jak to wyglądało, mm-hmm. Że to się stało, czekało się pod drzwiami, czy nam ktoś to otworzy, Boże. Prawda? I wobec tego ja wtedy kolędowałem, mimo że gęby nie otwierałem ani trochę.
Bo to się mówiło.
Wyczekiwać.
Nie wzięłażbym klucza od mieszkania i musiałażbym kolędować pod drzwiami, aż ktoś przyjdzie.
Pod tym mieszkaniem musisz kolędować, bo nie masz jak wejść, nie? Masz jak wejść, nie? Kołdun. Brzuch gruby tego, kołdun.
Aleś sobie kołdun wyhodował. Tak. Ale to się nie tyczy do pana profesora, absolutnie.
Nie, ja jeszcze nie. Ale ja ci coś powiem. Mnie się wydaje, że ten kołdun to może pochodzić od litewskich tych
kołdunów.
Wiesz? Bo to były bardzo tłuste i to ludziska zjadali na kopy po prostu tego się. I być może z tego tytułu pochodził ten kołdun. Nie? A wiesz, co to była kołotuszka?
To pewnie, że wiem, to ja jestem,
Kółtewka,
wiesz, w kuchennych narzędziach obznajmiona.
Znasz, no widzisz, to tam wiesz, nie było mikserów w dawnych czasach, była tylko kołtuszka i tą kołtuszką brała.
Ale wiesz, co ta kołtuszka, to do rozgniatania ziemniaków była, do mieszania takich rzadkich pokarmów. Teraz się mówi tak ładnie, Montewka.
Tak. Mnie się bardziej podoba kołotuszka.
A mnie się też bardziej podoba kołotuszka, tak.
Kołtun, no to człowiek taki cofnięty w rozwoju, głupi, bałwan, wiesz. To nawet była kołtuneria, takie było pojęcie, wiesz, taką kołtunerią to była opisana przez panią Zapolską w moralności pani Dulski. To była taka typowa kołtuneria. Tak, to była kołtuneria. Ale dlaczego od kołtunerii pochodzi słowo kołtunić się
to ja nie
jako
wiem.
Żeniaczka? Ostatnio, proszę ciebie, to świętej pamięci Władek, jak został wdowcem, Władek Szponer, wiesz, jak został wdowcem, to ja się muszę ukołtunić, ja nie będę sam chodził po tym świecie, nie? I nie zdążył.
A ona się pospytuje, kiedy ja się będę z Karolcią żenił, a ja mówię, że rubłaty nie mam, to z czym się
będę kołtunił, no to z czym się będę kołtunił, za co ja utrzymam, bo pamiętaj, że tam nie było w tym czasie, że obie strony pracowały. Mężczyzna musiał zarobić.
Na kobiety, na rodziny.
Miał kołtunić, jak nie miał szwajnerów, żeby rodzinę utrzymać. No, oczywiście. Konopadzić się, no to tam wiesz, się guzdrać,
to
ruszaj
się. Bierz, tak ruszaj się.
Jutra tam będzie się konopadzić, prawda? Komenderować, no to słowo, samo nazwa wskazuje. Nakazywać. Tak. Komenderuje. Bacz, no i spocznij to w wojsku, a to się mówi zbiórka i hulamy do miasta. Tego, nie? To było komenderować, no. Kopystka, no to kopystka to
znowu
była
narzędzi,
taka,
tak,
narzędzi
tak,
gotowania
do obróbki,
mógł być,
tak?
Albo kopystkę to się też używało, na przykład jak się gotowało bielizny w baniaku, to się tą kopystką mieszało się tam, nie? Mieszało się tą kopystką, nie? To był bardzo szeroki pojęcie, ale w każdym razie kawałek drewna, odpowiednio wystrugane, z takiej w jednym miejscu szersze, w drugim miejscu długi trzonek,
tak, żeby można było za to chwycić. Ty wiesz, podobało mi się takie powiedzenie, taka blondynka, mówił Szczepciu do tęcia, to popatrz ty się, to no tak z wierchu miętka i aksamitna po ślubie, jak się dorwi kołtuszki albo kupyski, no to będziesz ty widział, no.
A to tym będziesz widział, to ci może tym nakantać. No to wcale nie jest takie wesołe, no. No.
Rafał Drabek i Danuta Skalska żegnają się z państwem do następnej, takiej trochę jubileuszowej, bo 600. niedzieli z Lwowską Falą, ale na koniec do tej dzisiejszej niedzielnej kawusi z Lwowską Falą, którą właśnie dopijacie, mam jeszcze dla was taki maleńki kresowy deser. Posłuchajcie. Wszystko wam oddam. Tylko nie te trawy łąk pokoszonych i cień pod modrzewiem. Szuwarem pachną zamulone stawy i coś gadają. Co takiego? Nie wiem. Cały dzień chodzę, przysiadam w tym cieniu i to, co widzę, powtarzam bez wątku. Piasek, zielone kamyki w strumieniu, łąki i stawy. I znów od początku. Dopiero nocą, gdy idziemy z krajem rzęs ponadwodnych w blady księżyc z wosku, zgaduję nagle, że idę mym krajem i trawy pachną i więdną po polsku.
Patrz na świecie różne cuda, nam się także musi udać. Wszędzie taki dzień wyśniony, miasto nasze wyzwolone. I powtórzą pieśni słowa, tam ulicy miasta Lwowa, że udało się nam powrócić znów i zobaczyć polski lwów. Kochany, że udało się nam powrócić znów i zobaczyć polski lwów.